Kontynuujemy list do Efezjan. Będziemy dzisiaj analizować kolejne rozdziały, żeby zobaczyć, jaki jest temat, cel napisania całego listu. Dlaczego ten list został napisany? Mieliśmy tydzień temu pierwsze trzy rozdziały omówione. Ktoś chce przypomnieć, o czym są trzy pierwsze rozdziały, ta pierwsza część, którą przestudiowaliśmy, czy nie?
Pierwszy mówi o łasce, zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, drugi o jedności Eklezji, a trzeci o tajemnicy, która została objawiona.
Czy te rozdziały jakoś się sobą łączą, czy każdy mówi o czymś innym?
Pokazują wszystkie, co Bóg zrobił dla człowieka.
Możemy iść dalej. Idźmy dalej. Będziemy dzisiaj czytać rozdział 4. Analizować, o czym mówi ten rozdział. Ktoś by chciał ten rozdział 4 przeczytać może?
Ja mogę przeczytać.
Bardzo proszę.
Proszę tak więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego Pismo mówi: wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi? Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową, w Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego, z powodu niewiedzy, która jest w nich, z powodu zatwardziałości ich serca. Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego, zgodnie z prawdą, jak jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze, i odnowić się w duchu waszego umysłu i przeoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Dlatego, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
Dobrze. Więc proszę bardzo. Słucham was. O czym mówi ten rozdział? Jakbyście go podzielili? Czy można go jakoś podzielić? Czy mówi cały czas o tym samym? Jakie zagadnienia porusza?
Nadal mówi o jedności. Mhm. I daje praktyczne wskazówki. Mhm. Znaczy Paweł daje.
Tak, i o jakiej jedności mówi? Czy o cały czas o tej samej, czy jakoś to rozdziela? Segreguje w jakiś sposób tą jedność? Analizowaliście to troszkę może w domu? No. Popatrzcie na wersety od 1 do 16. O czym one mówią?
O jedności w Kościele.
Tak. Jak można by było zdefiniować tą jedność?
Że tu,
co o tej jedności jest tam napisane? Na razie spróbujmy samym tekstem.
Jedność ducha.
Jedność ducha w więzi pokoju. Ok. I teraz dobrze. Jedność ducha w więzi pokoju. Jak ją osiągnąć? Jaka ona jest? Z czym ona jest związana? Zobaczcie dalej.
Z cierpliwością do współbraci, do bieżących.
Tak?
Z dojrzałością.
Dojrzałością.
To jest
A
też...
które to są wersety, na które teraz zwracacie uwagę?
No ja mówię o drugim, trzecim.
Mhm. A przeczytaj.
A ja o 15.
Mhm. A przeczytaj, Paweł, drugi, trzeci.
Z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starają się zachować jedność ducha w więzi pokoju.
No. A dalej?
Jedno jest ciało i jeden duch. Jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim.
Dalej.
Przez wszystkich i was wszystkich. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa.
Teraz no popatrzcie. Jedność ducha w więzi pokoju zachowywana ma być jedność ducha w więzi pokoju, tak? A jakbyście połączyli z tym właśnie te fragmenty od 4 do 6? Ma to jakiś związek, czy nie?
Jest jeden duch i jednym duchem jesteśmy zapieczętowani.
A dalej? No więc dobrze, zobaczcie, czy jedno ciało, jeden duch, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg Ojciec, jedna nadzieja, czy to ma jakiś związek z tym wcześniej? O jakiej jedności jest tu mowa? Jak myślicie? Hania pisze jedność ze względu na Boga. Marzenka jedność w Chrystusie. Wojtek jedność to jest słowo klucz. Mhm. Jak byście nazwali taką jedność? Co łączy tych ludzi?
Jedność w wierze może.
No właśnie. Jedność w wierze. Mhm.
Z tego samego.
No. To dobry kierunek. Czyli mamy jedność w wierze, tak? I ona jest podstawą czego? Ta jedność, fundament. No zobaczcie, jeszcze raz Paweł już wspomniał o tych wersetach pierwszych trzech. Zachowywanie jedności ducha w więzi pokoju, tak? Jedność ducha w więzi pokoju. A jest ona możliwa w jaki sposób? Zobaczcie, czwarty, szósty werset. Dobra, dam wam przykład. Przychodzi ktoś do was tutaj, siada i mówi, że ma z wami jedność, ale mówi, wiecie co, ja wierzę, że Bóg jest w każdej naszej komórce. Bóg jest w nas. Wszystko jest Bogiem. Co byście powiedzieli? Przyznalibyście mu rację, że jesteście z nim jedno? Dlaczego?
Innego.
No właśnie.
W innego
Więc zastanówcie się nad tym fragmentem właśnie do szóstego wersetu i spróbujcie odpowiedzieć właśnie na takie pytanie. Co to znaczy zachowywać jedność ducha w więzi pokoju? O czym tu jest mowa?
Że wszyscy ci, którzy wierzą w jednego Boga,
Jaka to jest jedność?
Jedność w zgodności w tym, kim jest Bóg.
Pamiętacie trzy wcześniejsze rozdziały?
Tak.
Jaka to była jedność?
W Jezusie Chrystusie.
Czy ten rozdział też mówi o jedności w Jezusie Chrystusie, czy o jakiejś innej?
Nie,
Więc mamy, zobaczcie, właśnie, mamy jedność w Jezusie Chrystusie. Kogo?
Wierzących,
prawda? Wierzących. Czyli mamy jedność w Jezusie Chrystusie i ona jest tutaj kluczowa. Czego ona jest podstawą? Co się dzieje? Czego ona jest podstawą?
Miłość.
Jaki efekt przynosi?
Pokoju.
Zobaczcie pierwsze trzy wersety.
Łagodności, pokory, cierpliwości.
Jest więź pewna, tak?
Postępowanie godne powołania.
Jedność ducha w związce pokoju. Czyli mamy jedność ducha w związce pokoju, czyli to jest pokojowe wszystko. To się odbywa w pokoju. Czyli zgodność, która owocuje pokojem. Prawda? Możemy się różnić w wielu rzeczach. Wcale nie musimy się zgadzać. Ale wtedy trudno, jak mamy różne zdanie, tak? To trudno czasami powiedzieć, ok, wszystko jest w porządku, zgadzamy się. Nie, nie musimy. Ale tutaj zauważcie, jest jedność w Jezusie Chrystusie i ona jest jednością ducha w więzi pokoju. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiada na to 4-6 wersetu. Ponieważ jest jedno ciało i jeden duch. Jest jeden Pan. Jest jedna wiara. Jest jedno zanurzenie. Jeden Bóg Ojciec i jedna nadzieja. Nie dwie. Nie trzy. Nie cztery. Każdy z tych elementów jest jeden. Więc u podstawy jedności w Chrystusie leży co? Jak nazwalibyście to? Jedno ciało, jeden duch, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest?
Doktryna.
Doktryna. Czyli podstawy wiary. Innymi słowy. Czyli u podstawy jedności w tym fragmencie Paweł co pokazuje? Że jest jedność fundamentów wiary. Jeśli zgadzamy się w fundamentach wiary, to jesteśmy jedno i zachowujemy jedność ducha w więzi pokoju. Ponieważ nie ma powodów do sporu. My się nie spieramy o to, kim jest Chrystus. Wierzący się nie spierają o to, kim jest Chrystus. Wierzący nie spierają się o to, kim jest Bóg. Jaką wiarę mamy. Tak. Kim jest Duch? O to się nie spieramy. W momencie, kiedy pojawiają się wątpliwości czy różnice poglądowe na te tematy, czy możemy mówić o jedności fundamentów wiary?
Nie.
Czy możemy mówić o jedności ducha w więzi pokoju? Nie. Więc popatrzcie, że Paweł tutaj porusza bardzo ważną kwestię, że jedność w Jezusie Chrystusie opiera się w tym fragmencie na co Paweł wskazuje? Na fundamentach wiary. Ona jest podstawą harmonii w Kościele. I teraz ta jedność, fundamenty wiary, które są podstawą harmonii, możemy podzielić na zachowywanie jedności ducha w więzi pokoju, tak? I na to, co jest samą treścią fundamentów wiary, czyli jedno ciało, jeden duch, jeden Pan, jedna wiara, jedno zanurzenie, jedna nadzieja i jeden Bóg Ojciec. I popatrzcie na kolejny fragment od wersetu 7 do 16. O czym on mówi? Czy on ma związek z tym wcześniejszym fragmentem? Czy jest to już nowa myśl? Jak wam się wydaje?
Jest związek, ponieważ mówi o wszystkich wierzących. O Kościele.
A spójrzmy na to z perspektywy Boga. Czy widzicie tam na pierwszym miejscu Kościół czy Boga?
Boga.
No, bo to jest
Jezus
napisane, że... Chrystusa. Okay. On ustanowił.
Tak.
Pamiętacie poprzednią lekcję? Starałem się wam pokazać, że można na tekst spojrzeć właśnie z perspektywy nas, czyli ludzi, albo z perspektywy Boga, a my wtedy jesteśmy podmiotem. Spójrzmy na ten cały list, również na ten rozdział właśnie z tej perspektywy. Jeden Pan, jeden Bóg Ojciec, jedna wiara, jedno zanurzenie, jedna nadzieja, jedno ciało, jeden duch. Ile tu pochodzi od nas? Ile rzeczy z tych, które wymienione tu są, pochodzi od nas? To coś mówi, prawda? Mimo, że mówi o tym, co nas dotyczy, nic nie zależy od nas. Wszystko jest darem od Boga. I teraz popatrzcie na ten kolejny fragment, właśnie od 7 do 16, o czym tam mamy napisane. Kto się troszczy o tą jedność ducha w więzi pokoju?
Jezus Chrystus.
W jaki sposób on się o to troszczy?
Daje każdemu rolę.
Po pierwsze, co możemy powiedzieć w tym miejscu o Chrystusie? Z kim mamy do czynienia?
Łaskę.
Słucham?
Z kimś, kto dał łaskę.
Mhm. Tak, ale kto dał łaskę?
Bóg.
Z władcą mamy.
Powołuje sługi, tak? Mhm. Kto?
Chrystus.
Mhm. Ten fragment bardzo ważną rzecz mówi o Chrystusie, która jest tutaj bardzo istotna.
Głową Kościoła jest.
Tak, ale mówi coś jeszcze, coś bardziej istotnego.
Na początku tego fragmentu może? 8, 9, 10?
Tak, co masz na myśli?
No, że najpierw wstąpił, a później wstąpił wysoko.
O czym jest tutaj mowa?
O śmierci i zmartwychwstaniu.
Czyli jaki Chrystus powołuje swoje sługi? Jest to istotne, czy jedna z wielu rzeczy, czy kluczowa wręcz? Czyli zmartwychwstały Jezus Chrystus powołuje sługi. Ten, który wstąpił na wysokości. Ten, który jest Panem. Ten, który zwyciężył. Bo ten fragment mówi o zwycięstwie. Czyli zmartwychwstały Jezus Chrystus co robi? Jaki ma cel to jego działanie? Co robi i jaki ma cel jego działanie?
Cel to aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. Do dojrzałości, abyśmy nie byli już dziećmi. To nie...
Jakbyście inaczej nazwali ten cel?
Dojrzałość. Poświęcenie.
Dojrzałość, tak? A teraz popatrzcie sobie na pierwszy i trzeci werset. Czy to wam się łączy? W jaki sposób? Dzisiaj no trochę to... inaczej robimy, bo chciałbym was pobudzić do myślenia. Bo to jest tak, że jak ja mówię, jak gdyby tak, jak to rozumiem, tak, to wy notujecie, ale gdyby przyjmujecie pewne rzeczy. Natomiast ja chciałbym, żebyście wy dzisiaj się zastanowili troszeczkę, żebyście spojrzeli na to właśnie tak po autorsku, żebyście wy spróbowali zobaczyć właśnie te rzeczy przez taką analizę, przez zastanawianie się nad tekstem.
Bóg nas, Jezus nas wypuścił z więzienia grzechu.
Interpretujesz, bo tak naprawdę...
To znaczy, nie... ale mowa jest o tym, że później jesteśmy więźniami pokoju.
Poczekaj. Na razie chciałbym, żebyśmy zobaczyli to, co jest w tekście bez interpretacji. Czyli zmartwychwstały Jezus Chrystus powołuje sługi. Mhm. Tak? On powołuje. Czyli on ma jakiś cel. Ma jakąś troskę. No bo po co powoływać sługi do robienia czegoś, jak komuś na czymś nie zależy. Prawda? Czyli Chrystusowi na czymś zależy. On coś chce. Jest Bogiem, więc nie ma dla Niego ograniczeń. On nie musi się zastanawiać i próbować. On to robi. Bo jest Bogiem. Więc powołuje swoje sługi. Jaki ma cel w powoływaniu sług?
To przysposobienie świętych, prawdziwe posługiwanie.
Budowanie. Abyśmy nie byli dziećmi mietanymi przez nauki.
Czyli na czym mu zależy?
Kościele.
Zależy mu na Kościele. W jaki sposób? Na czym konkretnie?
Może w pierwszym, abyśmy postępowali w sposób godny powołania.
No właśnie. Ale żeby postępować w sposób godny powołania, to trzeba co?
Dojrzeć.
Być dojrzałym. A żeby być dojrzałym, to trzeba co?
Wzrastać.
Wzrastać.
W czym?
W poznaniu. W poznaniu.
Jest napisane.
Wierze.
Przeczytajcie dokładnie.
Do jedności wiary poznania Syna Bożego.
Mamy podstawy wiary. Tak? Ale tym potrzeba wzrostu. Więc Bóg powołuje swoich sług, żeby poprzez służbę tych ludzi, których wymienieni tu są, apostołowie, nauczyciele, prorocy, ewangeliści, tak? Oni pełnią służbę, nauczając tych, którzy mają wzrastać. I oni sami przez to również wzrastają. Ale czego nauczają? No tego, czego chce ten, który ich powołał.
Poznania Syna Bożego.
Tak.
Tak, żeby poznać Syna Bożego. Co to znaczy właśnie? To jest szerszy temat, będziemy to sobie omawiać później. Ale poznania Syna Bożego, zrozumienia tego, czego nie rozumieją. No, nie rozumieją tego ci, którzy są niedojrzali w wierze, którzy są słabi, tak? Są miotani, tak? Więc muszą zrozumieć coś, muszą wzrastać w wierze i w czym jeszcze? Zobaczcie. W czym jeszcze muszą wzrastać?
Chrystusa.
Tak.
Poznanie Syna Bożego. Mhm.
Ale 16 werset na samym końcu mówi bardzo istotną informację.
Budowanie samego siebie w miłości.
W miłości. A pierwszy do trzeciego wersetu o czym mówi? O czym mówi?
Aby znosić jedni drugich
w miłości. W miłości. Czyli jedność ducha w więzi pokoju jest od czego uzależniona? Od kogo jest uzależniona? Od czego zależą fundamenty wiary i jedności, harmonii w Kościele? Od kogo, od czego?
Od chęci wyznania tego przez wiernych.
Tak. Pośrednio tak. A bezpośrednio? Kto umożliwia to?
Od Boga, który okazuje łaskę.
Właśnie. Czyli fundamenty wiary i podstawą harmonii w Kościele jest co?
Jezus Chrystus.
Jedność w Jezusie Chrystusie. W Nim. Popatrzcie na rozdział pierwszy, że w Nim tam jest wszystko. Mhm. Więc mamy jedność w Jezusie Chrystusie. Ona jest jedność w Jezusie Chrystusie. Czyli innymi słowy, fundamenty wiary, które są podstawą harmonii w Kościele. A one są podawane Kościołowi przez Chrystusa właśnie, który ustanawia tych, którzy to przekazują, którzy pełnią służbę. Czyli jedność w Jezusie Chrystusie, to znaczy fundamenty wiary, które są podstawą harmonii w Kościele. A to się składa na zachowywanie jedności ducha w więzi pokoju, na te rzeczy, które wymieniliśmy, jedno ciało, jeden duch, i na trzecie, na to, że zmartwychwstały Chrystus powołuje swoje sługi, aby Kościół mógł wzrastać w tym. Czyli mamy trzy rzeczy, które są uzależnione od kogo?
Od Jezusa Chrystusa.
Od Boga, od Jezusa Chrystusa, czyli w Nim. W Nim możemy zachować jedność ducha w więzi pokoju. W Nim mamy jedno ciało, jeden duch, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. W Nim mamy sługi i możliwość wzrostu. W Nim. Niby oczywiste, prawda? Ale kładąc nacisk na w Nim, oddajemy chwałę Bogu. I nie chodzi tu tylko o stwierdzenie, że w Nim, ale chodzi o zrozumienie tego w naszym wnętrzu. Skupienie się na tym, co mamy dzięki Chrystusowi. Chodzi o to, żebyśmy nie potraktowali tego jako kolejnej informacji, która pochodzi z tekstu, ale żebyśmy się głębiej nad tym zastanowili właśnie. Co to znaczy w nim? W nim mamy wszystko. W nim mamy harmonię. W nim mamy pokój. Mamy pokój? Macie pokój? Macie na co dzień pokój? Każdy musi sam sobie odpowiedzieć, czy ma pokój. Ile ma pokoju, ile ma niepokoju? Jak to ja mówię, czasami lepiej się szczerze pomartwić, niż udawać spokojnego. Przynajmniej jesteśmy szczerzy. Ale też pamiętajmy, że w Bogu mamy pokój. Również między sobą. Popatrzcie teraz na kolejny fragment. Tu mamy jedność w Jezusie Chrystusie odnośnie fundamentów wiary i wzrostu, tak? Ale mamy kolejny fragment, zobaczcie, od 17 do 32 wersetu. I tu też mamy o jedności, prawda? Już Paweł o tym wspomniał. Ale jakiego typu jest to jedność? Zobaczcie. Na czym ona jest oparta?
Odwróceniu się od starego życia, a życiu zgodnie jak to w pierwszym wersecie jest napisane, w sposób godny powołania.
Tak. A co tam jest o Jezusie Chrystusie?
Znaczy wy nie tak nauczyliście się Chrystusa.
Tak. Czyli jeśli ktoś jest w Chrystusie i został nauczony, czyli trzeba się nauczyć o Chrystusie, dlatego do pełni poznania Jego. Znacie Chrystusa? Każdy sobie może zadać pytanie, co to znaczy znać Chrystusa? Co to znaczy Go znać? Nie chodzi o to, żeby go zobaczyć, tak o przywitać się, nie? Ale co to znaczy znam Chrystusa? Mam wiedzę na temat tego, kim on jest, interpretację, znam trzy interpretacje na temat tego. Tak? Czy o to chodzi?
Nie, zgodnie z prawdą, jak jest.
Tak, ale co to znaczy poznać Chrystusa? Popatrzcie na ten kolejny fragment właśnie, 17:32, bo my nie omawiamy tego szczegółowo, ale on daje odpowiedź. My się zapoznajemy z budową listu, to jest list. I Paweł rozwija tu pewien temat. Rozdział pierwszy jest wstępem, a Paweł teraz jak gdyby rozwija temat. Powiedzieliście już, po pierwsze, o czym mówi ten fragment? O czym najpierw mówi? O odwróceniu się od czego? Od życia, tak, ale tu jest doprecyzowane.
Od życia z próżności.
Od życia, które było waszym standardem wcześniej. Czyli odwrócenie się od życia pogańskiego. I rozpoczęcie życia, jak to tutaj Paweł nazywa? Rafał tam. Przeczytałeś ten fragment? Może jeszcze raz weź.
20 werset. To znaczy, wy nie tak nauczyliście się Chrystusa.
Tak?
Jeśli
dalej.
Tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. Że to, co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, którego ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze i odnowić się w duchu waszego umysłu, i przeobrać się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, w prawdziwej świętości.
Tak. Czyli mówimy o jedności w Kościele, u której podstawy leży po pierwsze fundament wiary, tak, poznanie fundamentu wiary, potem pełne poznanie Chrystusa, bo Paweł też mówi, że modli się, tak, dalej będziemy czytać, Paweł w pierwszym rozdziale, wróćmy, bo to jest jak gdyby rozwinięcie tematu. Od 16 wersetu w pierwszym rozdziale Paweł mówi, że co? Dziękuję Bogu i prosi o co? Żeby co?
Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego.
Tak, w poznaniu Jego samego. I teraz mamy tutaj tę drugą część, która mówi o poznaniu Chrystusa, a ono jest uzależnione od kogo? Jak możemy poznać Chrystusa? Czy przez stukrotne przeczytanie Pisma Świętego?
Nie.
Owszem, ale to nie wystarczy. Co jest potrzebne? Pamiętacie? Duch mądrości od Boga. Czyli znowu, na pierwszym miejscu jest kto? Chrystus, Bóg. To dzięki Niemu, w Nim mamy to poznanie. W Nim. I teraz... Po pierwsze, jeżeli popatrzymy na ten drugi fragment, to powiedzieliście, że odwrócenie się od życia pogańskiego, a życie jakie?
Sprawiedliwość.
W odnowionym duchu umysłu, jako nowi ludzie. Czyli mamy tak, jedność w Jezusie Chrystusie, czyli fundamenty wiary i poznanie Chrystusa. Drugie, jedność w Chrystusie, Kościoła oczywiście. Widoczna poprzez co? Jak można ją zobaczyć wtedy?
Poprzez postępowanie.
Tak. Kogo?
Wierzącego.
Tak. Każdego wierzącego. Czyli mamy jedność w Chrystusie, Kościoła, poprzez fundament wiary i poznanie Chrystusa przez nauczanie, a drugie przez odwrócenie się od starego życia, a życie według nowego człowieka, tak jak Paweł pisze. Czyli mamy jedność w Jezusie Chrystusie w fundamentach wiary i jedność w Jezusie Chrystusie widoczna przez uświęcenie życia każdego człowieka wierzącego. Bo poznanie Chrystusa przekłada się na życie. Na czym? Zrozumienie, dlaczego tak żyję, dlaczego tak robię, dlaczego tak mówię. I tu się uczymy, tu wzrastamy. Im bardziej poznajemy Chrystusa, im bardziej rozumiemy i poznajemy Boga, im więcej Bóg nam pokazuje, tym bardziej będzie to widać w naszym życiu. Bo to w Nim jest. Więc słowo w Nim ma bardzo głębokie przesłanie. W Nim dwa słowa. A ile treści, zobaczcie, skoro Paweł poświęca na to cały list. Czyli mamy rozdział, który mówi o czym i o kim. Po pierwsze, o kim mówi?
O Jezusie Chrystusie, że tak? Wszystko w Nim.
Mówi o Jezusie Chrystusie. Potem o kim jeszcze?
O wierzących.
I jeszcze o czym? Co łączy Jezusa Chrystusa i wierzących? Co te dwie kwestie łączy? Jedność, tak? Jedność wierzących w Jezusie Chrystusie. Jak są nazwani ci wierzący? Paweł ich nazywa jak w tym liście? Kościół i ciało. Ciało. Czyli jedność w Jezusie Chrystusie, wierzących, Jego ciała, Kościoła, Jego ciała, Kościoła. Bo to jest Jego ciało, to są wierzący w Niego i On jest tym, który wszystko spaja, bo jedność jest w Nim. Nie poza Nim, a w Nim. Czyli jedność w Jezusie Chrystusie to jest to, w co wierzymy i to, jak żyjemy. I uczymy się tego. W miarę jak wzrastamy w poznaniu Boga, przekłada się to na nasze życie. I na jedność ducha w więzi pokoju. I jeszcze będziemy to sobie szczegółowo omawiać. Czyli to, co w pierwszym rozdziale przeczytaliśmy. W Nim łaska, dziedzictwo, tak? W Nim. To tutaj Paweł rozwija temat. I tłumaczy, że to są wszyscy i Żydzi, i poganie w Nim. Że On jest tym, który wszystko spaja. On tym, który wszystko jednoczy. On objawił tajemnicę. On przekazał tajemnicę. On wybrał, kto ma przekazać tajemnicę. On ofiarował swoje życie. On zmartwychwstał. On zgromadził wierzących. Wszystko On i w Nim. On uczy, On przebacza, Jego trzeba poznać, co pominąłem jeszcze?
Wszystko w Duchu Świętym, tak? Koniec tego rozdziału o tym mówię.
A mamy żyć tak, jak się Go nauczyliśmy. Tak, tak jak nauczyliście się Chrystusa, tak żyjcie. Więc tak żyjemy, jak się Chrystusa nauczyliśmy. Im mniej myślimy o sobie, a więcej o Chrystusie, tym lepiej. Im mniej sobie przypisujemy, a więcej Chrystusowi, tym lepiej. Im większe mamy mniemanie o sobie, tym mniejsze o Chrystusie i na odwrót. I tak Go poznajemy. Czyli mamy czwarty rozdział, który mówi o jedności Kościoła w Jezusie Chrystusie, który wszystko spaja i wszystko sprawia. Zmartwychwstałym Chrystusie, zwycięzcy i królu. Marzenko, Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. To prawda. Wojtek napisał, oddaję chwałę Bogu za to, co uczynił w Chrystusie. Tak. Zmartwychwstały Chrystus zjednoczył wierzących prawdą o Nim samym, powołując do jedności, która widoczna uwidacznia się życiem według prawdy o Nim. No, przez wiarę się to stało. Możemy iść dalej? Czy coś tu jeszcze byśmy mogli dodać? Pominęłam coś? Coś wam przychodzi do głowy jeszcze? Dobrze, słuchajcie, to czytamy rozdział 5, ponieważ jak już zauważyliście, rozdział 5 i 6 trochę się ze sobą łączą. One są co prawda podzielone, natomiast podzielone są tematycznie. A nawet gdyby chcieć podzielić je tematycznie, to można z nich zrobić jeszcze 4 rozdziały. Ale są podzielone tematycznie, natomiast mówią, ta tematyka się obraca wokół pewnego zagadnienia, które spróbujemy sobie teraz zdefiniować. Więc przeczytajmy może najpierw rozdział 5 i spróbujemy sobie omówić ten fragment. I potem jeszcze dołączymy fragment rozdziału 6, ale to żeby też nie za długo było, żebyśmy nie mieli zbyt dużego nawału informacji, bo ciężko będzie to posegregować. Może najpierw przeczytajmy rozdział 5. Kto by chciał przeczytać? Proszę.
Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jaki Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Badając to, co podoba się Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane przez światło, staje się jawne. To wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. Dlatego Pismo mówi, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, odkupując czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana, a nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jest on też Zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża.
Dobrze, o czym tu mówi ten fragment? Paweł mówi w tym fragmencie, zobaczcie. Jakbyście określili tę treść, o czym ona mówi? Słucham?
O naśladowaniu Boga.
Mhm. Czyli kogo trzeba naśladować?
Chrystusa.
Boga, tak? Mhm. Czyli Jego trzeba naśladować. Czyli kto tutaj jest pochodnią, na którą trzeba patrzeć?
Pan Jezus.
Mhm. Co umożliwia naśladowanie?
No Jego wzór.
No właśnie. Więc czy możliwe jest naśladowanie bez wzoru?
Nie.
To co tu ma pierwsze miejsce? Naśladowanie czy wzór?
Wzór.
Wzór. A jak czytacie tekst, to co wam pierwsze się w oczy rzuca? Wzór czy naśladowanie?
Naśladowanie.
Widzicie?
Naśladowca.
Właśnie. I na to próbuję też wam zwrócić uwagę. Żebyśmy właśnie patrzyli w tekst i widzieli w nim po pierwsze Boga. A potem nas. Żebyśmy widzieli to, dlaczego coś robimy. Czyli naśladujemy kogo? Boga. Mamy wzór, czyli na czym się skupiam? Na naśladownictwie czy na wzorze? Jeżeli chcę coś dobrze zrobić, to muszę się skupić na wzorze. Tak? W życiu też tak jest. Jeśli chce się coś dobrze zrobić i chcesz skorzystać z jakiegoś przykładu, to najpierw z nim się zapoznajesz, tak? Chcesz coś zrobić, uczysz się, nie wiesz jak, tak? Czyli zapoznajesz się, oglądacie filmiki, czytacie książki, tak? Oglądacie różne rzeczy, żeby się zapoznać, jak coś zrobić. Czyli skupiacie się na czym? Nie na tym, co macie zrobić, a na tym, jak to zrobić. Jak to powinno być zrobione. Czyli skupiacie się na wzorcu. Jakkolwiek go nie nazwiemy, tak samo tutaj. Chcesz coś zrobić, ale nie wiesz jak. Więc trzeba sprawdzić, jak to ma być zrobione. Teraz naśladujcie Boga jako dzieci umiłowane. I to jest właśnie ta umiejętność, której musimy nauczyć się. Musimy zrozumieć dzięki działaniu cudownej mocy Bożej, żeby widzieć w tym Boga po pierwsze. Nie nas, tylko Boga. Więc naśladowanie Boga poprzez co? Po drugie, dlaczego mamy naśladować Boga?
Bo Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas.
Przeczytaj jeszcze raz pierwszy werset.
Bo jesteśmy umiłowanymi dziećmi.
I teraz popatrzcie, jesteśmy umiłowanymi dziećmi. Co tu widzicie pierwsze? Boga czy nas?
Boga, który nas umiłował.
Właśnie. Bo tekst na co rzuca?
Umiłowane dzieci.
My umiłowane dzieci. No właśnie, możemy nas mieć na pierwszym miejscu, jako dzieci umiłowane, ale możemy mieć też na pierwszym miejscu Boga, który z łaski nas
umiłował.
Która forma oddaje chwałę Bogu?
Boga, który nas umiłował.
Widzicie to? Ale naszą naturalną skłonnością jest widzieć nas. Tacy jesteśmy, grzeszni, słabi. Po prostu tak jesteśmy zbudowani. Dopóki żyjemy w tych ciałach, czasami nawet tego nie zauważamy. Ale Paweł oddaje tu chwałę Bogu i pokazuje narzędzie, jak móc być naśladowcą Boga. Jeżeli mamy go na pierwszym miejscu, to jest to klucz. Będzie nam łatwiej ogarnąć rzeczy w naszym życiu. łatwiej poukładać sobie rzeczy, z którymi się zmagamy. Dlatego, że będziemy mieli Go na pierwszym miejscu i to musimy się nauczyć Chrystusa. To już nie jest tylko stwierdzenie. To jest nasza postawa życiowa, nasze priorytety, które sobie ustawiamy. To, jak patrzymy na życie, na świat, na nas, na problemy, na sytuacje, które nas otaczają, poprzez Chrystusa czy poprzez nie. Bo naszą naturalną skłonnością jest patrzeć poprzez nie, poprzez nas samych. I często wymawiamy wtedy słowa różne, duchowe, ale one są tak naprawdę przykrywką dla naszej cielesności, a nie duchowością. Dlatego, że naśladowanie Boga poprzez, przez co tutaj mamy? Poprzez co? Zobaczcie. Przez co mamy naśladowanie Boga? Kim jesteśmy? Dzięki Bożej łasce?
Dziećmi.
Bóg zechciał, tak jak czytaliśmy w pierwszym rozdziale, tak i w drugim, nas uczynić kim? Dzięki komu to jest? No nie dzięki nam, no napisane jest łaską. To nie dzięki nam. Bóg w swojej łasce uczynił nas dziećmi. Umiłował. Tak? I teraz zostawił wzór jego naśladować. I teraz jak można go naśladować? Co Paweł mówi? Jak naśladować Boga? No przecież to jest Bóg.
Postępujcie w miłości.
Dokładnie. Jest pewne postępowanie, pewna forma postępowania, która jest albo naśladowaniem Boga, albo nie. Czyli mamy naśladowanie Boga poprzez co? Jakie życie?
Uświęcone.
Uświęcone. Poprzez życie, które się Bogu podoba. Którego wzór nam zostawił. I teraz popatrzcie na wcześniejszy fragment tego rozdziału. Co Bóg zrobił? Zostawił kogo? No on poszedł na wysokości, tak? Usiadł po prawicy Ojca. Jest tu?
Nie.
Nie ma. Ale co zrobił? Kiedy odchodził, co zrobił? Pamiętacie pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich? Posłał Ducha, zostawił nauczycieli, proroków, zatroszczył się o wszystko, żeby co mógł, co się działo z jego dziećmi umiłowanymi? Żeby mogły naśladować go, poznawać go. Tak? I co jeszcze? Dał mądrość, żeby można go było poznać. Zatroszczył się o wszystko. A zależy mu na czym? Żeby była jedność ducha w więzi pokoju. Będziemy to rozważać. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Ja i Ojciec?
Jeden jesteś.
Panie, żeby oni byli jedno, jak i my. Czyli mamy naśladowanie Boga poprzez co? Najpierw mamy drugi werset. Zachowywanie miłości wzajemnej, tak? Potem mamy, zobaczcie, taki fragment od 8 do 10 wersetu. O czym on mówi? Zobaczcie, 5 rozdział, od 8 do 10. Potem mamy 14-17. O czym mówią te fragmenty? Zobaczcie.
Ciemności i światłości.
Tak, ale o jakimś postępowaniu mówią.
Tak, postępujcie jak dzieci światłości.
Tak.
Podaję, co się podoba Panu.
Postępowanie zgodnie z wolą Bożą, jako dzieci światłości. Zgodnie z czym? Z naszym? Tak. 14-17, zobaczcie.
Postępował nierozważny, nie jak niemądrze, ale mądrze. Nie być nierozumnym, ale rozumieć,
mądrze,
jaka jest wola.
Postępować
ta
zgodnie z wolą Bożą. Zgodnie z duchem. Nie z ciałem, z duchem. Czyli zachowywanie, te naśladowanie Boga objawia się uświęconym życiem, a to w szczegółach zachowanie Bożej miłości, postępowanie zgodne z wolą Bożą i z duchem. Dalej zobaczcie, 5 rozdział, 5.7, 5.11, o czym mówi? Już zasygnalizowaliśmy to, bo wcześniej mówiliśmy co, że odwrócenie się od pogańskiego życia, a tu mamy coś więcej, słuchajcie. Naśladowanie Boga poprzez co?
Odłączenie.
Trzymanie się z dala od kogo?
Od tych, którzy chodzą w ciemności.
Słucham?
Od tych, którzy chodzą w ciemności.
Czyli kto to są? Tam jest napisane, grzeszników. Nie tylko trzymanie się z dala od grzeszników, ale czego jeszcze? Przeciwstawienie się temu grzechowi w naszym życiu. Przecież mamy trzymanie się z dala od grzeszników i przeciwstawianie się grzechowi. Pamiętacie list do Rzymian? Mamy się przeciwstawiać temu, co jest w nas złe. Bóg nie ma nic wspólnego z ciemnością. Bóg jest światłością. A my jesteśmy z Jego łaski, przez wiarę, nazwani dziećmi Bożymi. To On nas umiłował, On nam zostawił wzór i Jego mamy naśladować. Poprzez zachowywanie miłości wzajemnej, postępowanie zgodne z Jego wolą, poprzez trzymanie się z dala od ciemności i przeciwstawianie się tej ciemności również w naszym życiu, w czym to się dalej przekłada? Zobaczcie werset 3-5. 18-20. Co tam mamy? O czym tam jest mowa? Dwoma słowami jesteście w stanie to określić? Wszystko? O czym tam jest mowa?
Aby być napełnieni duchem.
No tak, ale dokładnie, bo tam jest to wyszczególnione.
Stale od grzechu.
Tak, to już było. Czy coś mam źle wynotowane?
3-5. 3-5. 3-5.
Trzeci do piątego. 5 rozdział od 3 wersetu do 5. Dobrze mam na zanotowane. No więc o czym tam jest mowa?
O postępowaniu w świętości.
A o czym konkretnie?
W zamianie niecnych uczynków na te właściwe.
Ale grzesznik nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa.
Ale od 3 do 5 to tam jest też werset 4 zawarty.
Dziękczynienie Bogu.
To co to jest? Czyn czy słowa? Słucham?
Postawa, serce. Dziękczynienie Bogu.
Tutaj idzie też i o słowa, bo sprośność...
A ja tu czytam tak, czwartym. Także sprośność, błazeńskie właśnie. Mowy, żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Tak. To o czym tu jest mowa?
No kontrast jest,
o
tak?
O
słowach jest mowa, tak?
Dokładnie.
Czyli to, co mówimy, może być naśladowaniem Boga, bądź nie. Tak? Co mówimy, jak mówimy? Z jakim zamiarem mówimy? Temat będzie szerzej omawiany. A mamy jeszcze, zobaczcie, fragment od 18 do 20. Pierwszy werset.
Będąc poddani sobie nawzajem, pojaśni Boga.
Tak. Czyli mamy zachowanie czystości w czym? W słowie i
uczynku.
Uczynku. Dokładnie. Uczymy się naśladować Boga. Uczymy się tego wszystkiego. Pytanie, czy rozumiemy, co się dzieje w naszym życiu, jak podchodzimy do sytuacji, które nie są oddawaniem chwały Bogu. Czy dostrzegamy to? Czy widzimy, że się uczymy, czy już się nauczyliśmy? Czy jako dzieci Boga umiłowane jesteśmy Jego naśladowcami, czy nie? Co za to odpowiada? Będziemy o tym mówić. Bo też poznanie Boga wiąże się bardzo ściśle z uświadomieniem sobie swojego stanu. Bo im bardziej zbliżamy się do światła, tym bardziej widzimy siebie. Dokładnie. Im bardziej się oddalamy od światła, tym mniej widzimy, tym mniej rozświetlani jesteśmy, prawda? Więc też poznanie Boga wiąże się z tym, że zaczynamy widzieć siebie lepiej. Ale dlatego, że oświetla nas światło Boga. Bez tego światła nie jesteśmy w stanie nic zobaczyć. Więc im lepiej poznajemy Chrystusa, tym bardziej widzimy swój stan faktyczny. I naśladujemy. Na ile widzimy? Naśladujemy Boga w zachowaniu wzajemnej miłości, w postępowaniu zgodnie z wolą Bożą i Duchem, trzymanie się stala od grzeszników i przeciwstawienie się grzechowi, zachowywanie czystości w słowie i w czynie, tak? I jeszcze jeden fragment, popatrzcie, na wersety od 21 do 25. Tu już zaczyna się kolejna kwestia, która jest omawiana w rozdziale 6, więc zaraz sobie przeczytamy też ten fragment z rozdziału 6. Przeczyta może ktoś pierwszych 9 wersetów z rozdziału 6.
Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe. Czcij swego ojca i matkę, jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni Panom według ciała, w prostocie serca, jak Chrystusowi, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca.
Czy Czyli zaczęliśmy od w 5 rozdziale fragment od 21 wersetu do tego wersetu 9 rozdziału 6. Popatrzcie, o jakich relacjach mówi. Cały fragment. O jakich relacjach mówi?
Rodzinie.
Ale cały fragment. Czy o czym jeszcze?
O relacji z Bogiem przez właściwą relację z ludźmi.
Tak. Czyli zachowanie posłuszeństwa i szacunku względem siebie. Miłość opiera się na szacunku. Jeśli nie szanujesz drugiej osoby, to też jej nie kochasz.
Wzorem jest Chrystus, który umiłował Kościół.
Naśladowanie Boga jako dzieci umiłowane. Nie zapominajmy, kto nam umożliwia to życie. Ten, który zostawił wzór i dał poznanie, dał swego ducha. Jeżeli żyjemy i staramy się zachować pobożność, patrząc na siebie, analizując swoje zachowanie i skupiając się na nim, na dojściu do perfekcjonizmu, to jesteśmy od razu skazani na porażkę. Ponieważ albo będziemy ślepi jak krety i nie będziemy widzieć swojej grzeszności, albo dostrzeżemy swoją grzeszność i nie będziemy wiedzieli, co z nią zrobić. Bo nie będziemy się w stanie z niej wyrwać nawet. Ale jeżeli będziemy patrzeć właśnie na Chrystusa, na ten wzór i na Jego łaskę, to wtedy z odpowiedniej perspektywy będziemy widzieli swoje życie. Dlatego musimy się Jego nauczyć. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, że zachowanie posłuszeństwa i szacunku względem siebie jest poprzez patrzenie na kogo? Na Chrystusa. Wtedy zobaczysz to, jak masz żyć. I będziesz to robił bez względu na okoliczności. Na tyle, na ile w swojej łasce, jak czytamy w rozdziale pierwszym, ci pokaże. Więcej nie zrobisz. Ale musimy patrzeć na Chrystusa, czyli w Nim mamy wszystko. Nasze pobożne życie jest w Nim. Nie w nas samych. Bo nie ogarniemy tego. I tu jest Paweł na to wskazuje, że w Nim mamy wszystko i teraz, i w przyszłości. Więc jeżeli mamy ukierunkowany wzrok na Chrystusa, nie, że to jest pewna definicja, tak? Zgadzamy się z nią, amen, ale nie, to będzie widać w życiu. Bo inaczej będziemy patrzeć na wszystko, co nas otacza, na całe nasze życie inaczej będziemy patrzeć. I kiedy będziemy widzieli, że coś zgrzyta, to będziemy widzieli, co z tym zrobić. Będziemy wiedzieli, dlaczego tak się dzieje. Bo będziemy mieli wzorzec. I będziemy na nim skupieni. I będziemy wiedzieć, co zrobić z tym, co jest nie tak. Jak do tego podejść? Jak to ugryźć? Ale do tego jest potrzebna, tak jak Paweł mówi, Boża mądrość. Boża mądrość. I pragnienie poznania Jego. Czyli mamy fragment, który mówi o naśladownictwie Boga poprzez życie. Poprzez mowę i czyn, czyli ogólnie poprzez nasze życie. Bo nasze życie się zbiega do mowy, czynu, myśli. Tak funkcjonujemy. i rozważamy nasze życie poprzez patrzenie na Chrystusa, poprzez poznanie Jego. Poprzez poleganie na Jego łasce. Poprzez dziękczynienie, jak mówi Paweł, że jesteśmy Jego dziećmi. Jego dziećmi. Jego. Więc mamy fragment, który mówi, że to naśladowanie Boga ma bardzo konkretny i wymierny kształt, formę. To jest nasze życie. I tak jak wcześniej Paweł mówi, że im lepiej Go poznajemy, tym bardziej się to przekłada na nasze funkcjonowanie tutaj. Ono jest bardziej stabilne, spokojne, bezpieczne. Dzisiaj mamy czasy, w których ze wszystkich stron nas torpeduje strach. Tak? A Bóg jest Bogiem pokoju. Miłości, czystości i szacunku. Okej? Czy coś pominęliśmy w tym fragmencie? Jakąś kwestię z postępowania czy od Boga, której nie omówiliśmy? To przechodzimy, słuchajcie, do kolejnego fragmentu, tego od 10 do 18, tak? Szósty rozdział, 10, nie, nawet więcej.
7.
Od 7.
No, bo było do 6 przeczytane.
Nie, przeczytane było do 6, ale miało być do 9. No, z tego, co pamiętam.
Tak, miało być do 9 całość. Tak. Tak, ja podałem do 6, ale tu 6-9, a coś mi się pomieszało i te 6-9 mi się pomieszało. Przepraszam, bo miało być faktycznie do 9.
Ja tak wcześniej
to przeczytaj jeszcze te 3 wersy, te 7, 8, 9, żebyśmy...
Służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, kto uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny. A wy, Panowie, tak samo wobec nich postępując, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u Niego nie ma względu na osobę.
Tak. Przepraszam, że nie przeczytaliśmy tego wcześniej. Czeski błąd. Dobrze, okej. Okay. Teraz mamy w takim razie fragment od 10, słuchajcie. Od 10. Do 18 ten fragment, taki znany, prawda? Ale ja bym chciał właśnie, żebyście na niego spojrzeli tak, jak próbuję wam cały czas tutaj was ukierunkowywać. Co tak? Przeczytajmy ten fragment od 10 do 18.
W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasady diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczą wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. We wszelkiej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. I za mnie, aby była mi dana mowa, abym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy Ewangelii. I dalej, tak?
Okej. Tak, Janek tutaj napisał, że do 9, bo on zacytował do 9, czyli dobrze było do 9. Dobrze, przeczytaliśmy, już jest całość. Teraz przechodzimy tutaj do tego fragmentu. I co tutaj, zobaczcie, mamy? Mamy naśladowanie Boga, tak, poznanie, przez poznanie Chrystusa. Paweł rozwija temat i teraz mówi kolejną, jak gdyby kolejny fragment, który mówi o czym?
O tym, z czym toczy się bój.
O tym, że był wyposażony.
Słucham?
O tym, że Bóg wyposaża swoje dzieci w pełną zbroję i przygotowuje do walki ze złem.
W walce duchowej.
Czyli walka.
No wszystko zaczyna się od 10 wersetu, tak? Czyli umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy.
Kto tu jest na pierwszym
miejscu? Pierwsze. No znowu Jezus Chrystus, Pan.
Dokładnie. Co o Nim się tutaj dowiadujemy?
Że w Nim się mamy umacniać.
Że ma potęgę swojej mocy.
No właśnie. Co się o Nim dowiadujemy?
Jest Pan.
Nie o nas w Nim, a o Nim. Czyli po pierwsze się o Nim dowiadujemy co? Asia, co się dowiadujemy o Panu? Nie o nas, tylko o Panu.
Że jest potężny.
Że jest potężny. I co jeszcze?
I ma moc.
I ma moc. On ma moc.
Tak.
I jest potężny, bo jest Panem. Tak? Czyli On jest taki. Po prostu taki jest. I teraz co On może dać?
Zbroję.
Narzędzie do walki. Całą
On zbroję. Może wyposażyć kogo?
Swoje dzieci.
Swoje dzieci umiłowane. On wyposaża tych, których umiłował, wybrał, uratował. Dlaczego? Bo jest mocny i może to zrobić. Ma moc. A my możemy być co?
Możemy się tą potęgą schować.
Możemy być mocni w
Nim.
Ten fragment mówi o nas, że co my mamy?
Nie mamy wszystko.
Nie mamy nic. Nie mamy nic. A w Nim, jeśli nam da, to mamy wszystko. A nie mamy nic. Bo my nie mamy tej zbroi, jeśli On nam jej nie da. My nie mamy mocy, jeśli On nam jej nie da. Jeżeli nie będziemy w Nim, to nie mamy nic, bo On jest mocny. Wiecie, to tak jak się za plecami czyimś schować. On jest mocny. On ma moc. On może wyposażyć. I w Nim, umocnieni w Nim. Możemy co wtedy robić?
Ostać się przeciwko...
Przeciwko czemu?
Ciemności, przeciwko mocom ciemności.
Czyli jesteśmy co? Atakowani.
Tak.
Co możemy zrobić?
Przeciwstawić się w dzień.
Nie możemy zrobić nic. W nim.
Sami nic.
W Nim możemy się przeciwstawić. Sami nie możemy zrobić nic. Ale w Nim możemy się temu przeciwstawić. W Nim. W Jego mocy, nie w naszej. Czyli jeśli Go znamy, jeśli Go naśladujemy, to będziemy w stanie przeciwstawić się zasadzkom diabelskim. Czyli mocni w Nim. W walce z zasadzkami diabelskimi mocni w Nim. Czy czytacie tutaj gdzieś, że on nam dał moc?
Nie.
To bardzo ważne. On dał nam zbroję, ale nie moc. Moc jest Jego. Dlatego my w Nim jesteśmy mocni. W Nim jesteśmy mocni w walce z zasadzkami diabelskimi. I teraz wypunktujmy sobie, czego jesteśmy świadomi? Dzięki Niemu. 12 werset co mówi?
Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw duszy.
Że walka nie toczy się z ciałem i krwią, ale z mocami ciemności w okręgach niebieskich.
Z osobowym złem nazywa Paweł
tak,
tutaj.
Tak.
Konkretnie przeciwnika.
Ale świadomość tego jest, pochodzi od kogo? Od Niego. Skąd byście to wiedzieli? Skąd byśmy to wiedzieli, gdyby nie On? Gdyby On nam tego nie powiedział? Skąd byśmy wiedzieli, gdzie szukać wroga? Po omacku byśmy się zachowywali. Ale dzięki Niemu to wiemy. Świadomi, że walka toczy się z mocami ciemności w okręgach niebieskich. Więc Bóg dał nam zbroję, tak? Mhm. Tu jest wymienione, czym jest ta zbroja, tak? Będziemy sobie to dokładnie omawiać. Natomiast ja chciałem cały czas zwracać wam uwagę przy tej obserwacji całego listu. Komu Paweł przez tą treść oddaje chwałę? On bardzo dużo mówi o Kościele, ale wszystko przez pryzmat Chrystusa. To On jest na pierwszym miejscu. Od pierwszego słowa do ostatniego słowa w tym liście. Więc mocni w Panu w walce z zasadzkami diabelskimi, mocni w Nim. Wiecie dlaczego? Powiedzieliście, dlaczego w Nim mocni?
Bo On ma moc.
Bo moc jest Jego. My jej nie mamy. On ma moc. A my jesteśmy mocni w Nim. Ubrani w Jego zbroję do walki wytrwałości. Ona pochodzi od Niego. Słowo Boże, wiara. Bo trzeba było w coś uwierzyć, prawda? To wszystko, co mamy, jest dzięki Niemu. Nadzieja. I co jeszcze mamy robić? Ubrani w tą zbroję, co jeszcze mamy robić? Zobaczcie te wersety do 19. 19 jeszcze. 13 do 19, tak, ten fragment. Jeszcze 19 werset, zobaczcie. Co Paweł tam pisze? Żeby była jaka ta modlitwa, za kogo?
Za
kogo?
Za wszystkich świętych i za Pawła.
Tak, czyli za siebie nawzajem, za wszystkich świętych.
Aby Ewangelia była głoszona.
Tak, żeby Ewangelia była głoszona za Pawła, tak. Bo to było Pawła życie, więc modląc się o Pawła, trudno było nie modlić się o to, żeby Ewangelia była głoszona, bo tak naprawdę to nie wiadomo byłoby się o co modlić, bo to było jego życie. Ale też Paweł mówi, módlcie się za siebie nawzajem, za wszystkich świętych, tak? Czyli walka, umocnieni w Nim, to również pamiętanie o kim? O innych. nie tylko skupianie się na sobie, ale pamiętanie o innych. Bo jest jedno ciało i jeden duch. Prawda? Dobrze. I mamy ten ostatni fragment, słuchajcie, tutaj. O czym mówi ten cały fragment, zanim jeszcze podsumujemy, co też jest częścią tego, ale o czym mówi ten fragment? Popatrzcie na tytuły poprzednich, takie te główne myśli. Jedność w Jezusie Chrystusie, a tu? O czym mówi ten fragment? Piąty, szósty rozdział. O czym mówi? Zaczyna się od czego? Większość fragmentu tego całego listu mówi o czym? O wzorze, który należy naśladować, tak? Czyli o naśladowaniu Boga. Należy to robić. No bo to życie to jest walka z mocami ciemności. To nie jest tak, że życie sobie, a walka z mocami ciemności to sobie. To jakieś gromienia itp. itd. Nie. No właśnie walka z mocami ciemności to jest to nasze życie. To jest walka z mocami ciemności w okręgach niebieskich. To jest nasze życie. Więc jeżeli popatrzymy na ten fragment całościowo, to Paweł nie zaczyna tutaj nowego wątku, tylko kontynuuje to, co mówił do tej pory. Czyli mówi o naśladowaniu Boga i mocni w walce z zasadzkami diabelskimi. Czyli sumujemy to i to co mamy? Mamy życie jako dzieci Boga, tak? Naśladowanie Boga. Naśladowanie Boga. Kiedy jest skuteczne?
Przy zachowaniu wzajemnej miłości.
Tak, ale mocni w Panu. Mhm. Jesteśmy w stanie naśladować Boga, kiedy jesteśmy mocni w Nim. Mhm. Zgadza się, czy nie?
Tak.
Czyli mocni w Nim, jeżeli naśladujemy Go, to czego to jest gwarancją? Po co to mamy robić? Tak, to jest walka.
Tak? Żeby zwyciężyć.
Żeby zwyciężyć, dobrze. Czyli mocni w Panu, naśladując Go, tak, mamy posłuszeństwo i umocnienie w Panu Jezusie Chrystusie, gwarancją czego? Zwycięstwa w walce. W walce z tym, o czym wcześniej czytaliśmy, tak? Czyli z naszym językiem, z naszymi pragnieniami grzesznymi, z naszymi złymi emocjami, z tym wszystkim, co Pana nie chwali, a co z każdego dnia się dzieje w naszym życiu. Musimy z tym walczyć. I ta walka jest o tyle skuteczna, na ile jesteśmy w Panu. Na ile On nam daje siły. Na ile On pozwala na zwycięstwo. Bo to zwycięstwo należy do Niego, a nie do nas. I to trzeba też zrozumieć. To nie są nasze zwycięstwa. To są zwycięstwa Pana w naszym życiu. Bo jeśli uważamy, że my coś zwyciężyliśmy, że jeżeli my pokonaliśmy coś, to jesteśmy z góry na przegranej pozycji, ponieważ oddajemy chwałę sobie, nie Bogu. I to rozumiemy, zaczynamy rozumieć, im lepiej poznajemy Pana, tym lepiej zaczynamy widzieć, co On dokonuje w naszym życiu. Że zwycięstwa nie są nasze, porażki są nasze. Tylko porażki są nasze. ale On nam daje siłę do przejścia. Także nasze zwycięstwa należy dziękczynienie Bogu składać. My to zrobiliśmy, ale Pan nam dał siłę. O własnych siłach nic, Pan Jezus powiedział, nie możecie zrobić. Nic beze mnie uczynić. To nie są Jego czyny, ale za to, co my robimy, Jemu chwała. Nie nam. Im bardziej rozumiemy stan naszej grzeszności, tym bardziej będziemy dziękować Bogu za Jego łaskę i będziemy widzieć to, co On pozwala nam dobrego zrobić w naszym życiu. Bo On za nas nie robi tego, ale On nam daje siłę. My jesteśmy mocni w Jego mocy, wyposażeni w Jego zbroję. Musimy mieć świadomość, że jeżeli tego nie mamy, to nie zwyciężymy. To nie jest tak, że On walczy za nas, ale On nam daje wszystko i siłę, więc zwycięstwo jest Jego chwałą, nie naszą. Paweł mówi, nie mam się czym chlubić. Jedyne, czym się mogę chlubić, to moje słabości, bo kiedy ja jestem słaby, to On jest mocny. Im bardziej poznajemy Chrystusa, im bardziej poznajemy, kim On jest, tym bardziej będziemy rozumieć, o czym Paweł mówi, bo On, mam wrażenie, że nieźle to rozumiał. I jeżeli będziemy w taki sposób podchodzić do tego nauczania, jeżeli będziemy kierować nasze myśli na Chrystusa, na Boga, to będziemy zwyciężać. Jako dzieci umiłowane będziemy go naśladować. Więc mamy rozdział 6 i Paweł go podsumowuje, zobaczcie, czy w temacie, czy odchodząc od tematu. Popatrzcie, co Paweł pisze tam na sam koniec. Przesyła pozdrowienia. Jak one brzmią? Przeczytajcie od 20. Tak, od 19 może do końca. Kto niech przeczyta?
Za mnie, aby była dana mi mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwem w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił, tak jak powinienem mówić. Żebyście zaś wiedzieli i wy, co się ze mną dzieje i co robię, wszystko oznajmi wam Tychi, miły brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście poznali nasze sprawy i aby pocieszył wasze serca. Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa w szczerości. Amen.
Tak. Co mówi Paweł o Panu tutaj? Co się dowiadujemy tutaj o Panu?
No jest dawcą wszystkiego, dawcą pokoju, miłości, wiary.
I
w Nim wierzący mogą to wszystko mieć.
I pocieszenia. Więc Paweł przesyła pozdrowienia świętym, tak jak na początku przeczytaliśmy, tak? Świętym. I życzy im czego? Pokoju i miłości i wiary
od Boga, od Pana Jezusa Chrystusa.
Czyli jeśli są w Nim, to te życzenia się spełnią? Spełnią się.
Jeśli trwają.
Jest napisane dla wszystkich, którzy co?
Miłują,
miłują Pana
szczerości.
W szczerości. Ja mam napisane ku nieskazitelności, ku niezniszczalności. Miłują Pana ku niezniszczalności. Powiemy sobie, co to znaczy. Paweł w życzeniach, zauważcie, co zawiera. Jaką treść zawiera odnośnie całego listu. Życzenia pokoju, miłości z wiarą od Pana dla wszystkich, którzy go On jest źródłem ich siły, bo ktoś, kto jest utwierdzony w Panu, będzie miał pokój, miłość i wiarę. Czyli mamy rozdział 5 i 6, który mówi o tym, że posłuszeństwo i umocnienie w Panu, Jezusie Chrystusie, tylko i wyłącznie w Nim jest gwarancją zwycięstwa ku nieskazitelności, niezniszczalności. Zobaczcie sobie Efezjan 4 rozdział 1-3. 4 rozdział od 1 do 3.
Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju.
Dalej.
Jedno jest ciało, jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nad ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich.
Czy według was ten fragment zawiera w sobie cel napisania listu, czy nie? Czy macie jakiś inny? Zachowanie jedności Kościoła w Bogu. Jeden Pan, jeden Bóg. Czyli myśl przewodnia listu to jest co? Jedność w kim?
W Chrystusie.
Czyli to jest ważny temat, skoro on się przewija przez cały list. Jedność świętych w Jezusie Chrystusie. Teraz zadam wam pytanie, jak ją można osiągnąć? Zastanówcie się, jak ją można osiągnąć, żeby oddać Bogu chwałę? Popatrzcie. On wzorem. On ma moc. On wyposaża. On daje. On naucza. I dlaczego on to robi? Czemu to zawdzięczamy?
Bo on nas
umiłował.
Dzięki jego łasce. Czyli mamy jedność Kościoła w Jezusie Chrystusie dzięki Bożej łasce. Bo nasze działania nie miałyby skutku, gdyby nie On. Ale On się zatroszczy, żebyśmy nie stali w miejscu. I jeśli będziemy właściwie pożytkować czas, to będziemy wzrastać w Nim, bo On będzie nam mądrość dawał. On będzie nas błogosławił. Jeżeli będziemy Mu oddawać chwałę, to jest list nie tylko do Efezjan. On jest również do nas. Czyli mamy jedność Eklezji Kościoła w Jezusie Chrystusie dzięki Bożej łasce. Mamy klucz do osiągnięcia jedności. Bóg jest kluczem. Nie my, Bóg. Mam nadzieję, że trochę szerzej już widzicie słowo w Nim. On. Jego. W Nim mamy to, w Nim mamy to. Jego naśladujmy. Że te w Nim ma dużo szersze znaczenie niż pozornie by się mogło wydawać. I ten list, jak i zresztą wszystkie inne, jest o Nim, a nie o nas. Albo inaczej. List jest o Nim i o nas w Nim. O tak bym powiedział. Czy tak Bogu chwała. Poprzez Jezusa Chrystusa tylko możemy mieć jedność. Tak, w Jezusie Chrystusie możemy mieć jedność. W Nim możemy mieć jedność. A jaka ona jest? Życie pokazuje. Tak jak Go znamy, tak to widać wszystko. Uczymy się, cały czas się uczymy. Czyli mamy cel. Jezus Chrystus w Nim, łaska, chwała, Bóg Ojciec, to są słowa, które się powtarzają w tym liście i one decydują o tym w pewnym sensie, co jest głównym tematem. Co jest głównym tematem tego listu? Coś pominęliśmy? Miejsce napisania. A w różnych Bibliach różnie piszą. Może to być Rzym. Ale biorąc pod uwagę, że Paweł już wcześniej był 2 lata w więzieniu w Cezarei, niewykluczone jest, że i tam mógł coś napisać. Natomiast tego ja nie wiem, tego wam nie powiem. W każdym bądź razie pisał na pewno z więzienia. Na pewno nie był na wolności, bo to wprost jest napisane. Jak łatwiej było ten list zanieść? No pewnie gdyby z Cezarei, to ten list szybciej by trafił do Efezu niż z Rzymu, bo jednak tam to kawał drogi. Trudno jest mi powiedzieć. Natomiast Paweł pisze ten list z więzienia. To jest pewne, bo to w treści jest tak, że jest w więzach, czyli jest w więzieniu. A jak Dzieje Apostolskie czytamy, to widzimy, kiedy Paweł był w więzieniu. Jak go aresztowali, to tam za bardzo na początku nie miał nawet jak się na tym skupić, bo pewnie zastanawiał się nad innymi kwestiami. Ale jak tam dłuższy czas już był niewykluczone, że mógł napisać wtedy ten list. A najwięcej czasu miał w oczekiwaniu na rozprawę przed cesarzem w Rzymie. Tam chyba był 3 lata nawet bodajże, coś takiego, chyba, nie? Sprawdzicie? Gdzieś około chyba 3 lat nawet był. Więc tam też miał bardzo dużo czasu i to było takie więzienie domowe, więc tam też mieli do niego dostęp. Ale jak czytaliśmy teraz Dzieje, to i w Cezarei tam wierzący mieli do niego dostęp. Mogli normalnie...
Co najmniej dwa lata.
Więc no, za którymś pobytem w którymś więzieniu ten list został napisany do świętych. Wiele wskazuje na to, że mógł to być list napisany z Rzymu. Dlaczego? Bo Paweł, zanim się znalazł w tej Cezarei, to to spotkanie z Efezjanami tam mogło być jeszcze świeże, chociaż wiecie, pół roku to już też jest dużo, że już jest o czym pisać, nie? Natomiast jak jeszcze dochodzą informacje, że coś tam zaczyna zgrzytać trochę, a oni z tym takim no, podejściem właściwym do siebie mieli problem, co też Apokalipsa pokazuje, jak przeczytacie sobie list Apokalipsy do Efezu, to tam jest mowa o pierwszej miłości. Tu nie chodzi o pierwszą miłość stricte do Chrystusa, ale do Chrystusa poprzez okazywanie ją sobie nawzajem. Więc to jak gdyby doktryna tam nie ucierpiała, ucierpiała właśnie praktyka. I niewykluczone, że to mogło być już wcześniej. Ale to są dywagacje, więc nie chcę im poświęcać zbyt dużo czasu. Na razie to jest obserwacja ogólna. Będziemy teraz sobie analizować pomału kolejne fragmenty. Będę się starał przygotowywać lekcje krótkie, żeby nie były takie bardzo długie, więc będzie ich więcej troszkę. I będziemy sobie po kolei oddawać chwałę Bogu, bo taki bym chciał, żeby był cel tego, żebyście czytając ten list skupiali się na oddawaniu chwały Bogu. Kolejny raz to o to proszę i do tego zachęcam, bo to jest pożyteczne. To jest pożyteczne. A pytanie na zastosowanie na dzisiaj... Co to znaczy, że jestem w Nim? Każdy sobie niech zada pytanie. Co to znaczy, że jestem w Chrystusie? Co to znaczy, że jestem w Nim? Jest to pytanie otwarte. To nie jest definicja, na którą można odpowiedzieć sobie kilkoma słowami. To jest materiał do przemyśleń. Materiał do przeanalizowania swojego codziennego życia, postępowania, podsumowania każdego dnia, co to znaczy, że byłem w Nim. Wiecie, to jest też odwaga stanięcia twarzą w twarz z tym, że nie byłem w Nim. A paradoksalnie to też jest bycie w Nim, dlatego, że to jest przyznanie się, więc warto sobie zadawać pytanie przez ten tydzień, a może i cały czas, ale co to znaczy jestem w Nim? Pomódlmy się.